zakochał się w niej, a ona się nad nim zlitowała. Nic im się nie udaje.
Kiedy on zszedł z tego świata, to ona zaczyna trochę bardziej go doceniać.
Czy sugerujecie, że po prostu noblista za długo pisze?
No, to jest ciekawa teoria.
Takie leniwe pisarstwo. Dzień dobry. Jest dzisiaj wtorek, 20, już nie pamiętam, który, chyba 7 marca, dobrze mówię?
6
marca. Nagrywamy kolejny odcinek Bełkotu Literackiego, który dzisiaj będzie traktował o książce, która już tutaj mogę zdradzić, chyba nikomu z osób, które będą o tej literaturze mówić, chyba nie przypada do gustu. A są ze mną po mojej lewej Kasia Janusik.
Dzień dobry.
I na wprost mnie Jana Karpienko.
Dzień dobry, cześć.
A audycję realizuje, nagrywa, a później może będzie nawet montował Piotr Pflegel, czyli Piciu.
Który Piciu się nie przywita, tak, ale macha.
Piciu nic nie mówi, macha, może później coś jeszcze wymontuje. Tematem dzisiejszego Bełkotu Literackiego jest książka, która, jak już zdradziłem, nikomu tutaj nie podeszła. Książka, którą, Kasiu, ty wymyśliłaś i ty się będziesz teraz tłumaczyć, dlaczego akurat to, dlaczego twój ulubiony pisarz, jeden z ulubionych pisarzy, bo tak go reklamowałaś, co zresztą do niedawna nie było czymś dziwnym i zaskakującym, napisał coś takiego o wdzięcznym tytule Polak.
Tak, mówimy o pisarzu, który nazywa się John Maxwell Cucci, bądź Cuccia, w zależności, jest to bardzo trudne nazwisko i ja je próbuję nauczyć wymowy się od 2001 roku bodajże, kiedy jego książka Hańba ukazała się w wydawnictwie Znak i wydaje mi się, że wciąż istnieje bardzo wiele wersji, może dlatego, że jest to nazwisko południowoafrykańskie, a sam Cucci jest południowoafrykańczykiem, jak już doszliśmy, a bohater jego książki jest Polakiem, więc jesteśmy na bardzo wysokim poziomie ogólności. Tak, książka Polak w przekładzie Agi Zano, wydawnictwo Znak, początek 2024 roku.
To jest jedna z takich pozycji, która pod koniec ubiegłego roku była głośno zapowiadana. Pamiętam te rankingi, najpierw co było najlepsze w 2023, a później chwilę wchodziły rankingi, czego oczekujemy, na co czekamy w roku 2024 i wszystkie osoby, powiedzmy, wpływowe w świecie literackim, Michał Nogaś, Justyna Sobolewska, wszystkie te duże redakcje, książki, gazety wyborcze, polityki w tych rankingach, zestawieniach pokazywały właśnie, że oto noblista zbliża się z nową powieścią, do tego tak swojsko brzmiącą.
To prawda, aczkolwiek może dodajmy, że ten noblista ma lat 84, więc to nie jest też tak, że jest to pisarz jakby u szczytu swoich możliwości twórczych.
Ale no, Jana, tak.
Czy sugerujecie, że po prostu noblista za długo pisze? Czy za długo czekaliśmy na przekład?
Według mnie nie. Jeżeli książka oryginalnie ukazała się w roku 21, to 3 lata, to myślę, że jest to takie przyzwoite tempo. Pewnie gdyby to był Nobel sprzed roku, dwóch, trzech, to trochę szybciej by wszystko działało, bo jeszcze wtedy to nazwisko, ta nagroda działałaby trochę bardziej. Wiemy, jak to jest po Noblach, tak? Kiedy wydawcy sobie przypominają o autorach, autorkach. 3 lata czekać na tłumaczenie, według mnie jest to akceptowalne.
To się nieczęsto zdarza, muszę przyznać, ale no też nie wiemy, jakie były plany wydawnicze Znaku, czemu Aga Zano akurat tłumaczyła tę książkę. To jest pierwsza książka Cucciego, którą akurat ta tłumaczka wzięła na warsztat. Wcześniej miał wielu, wielu fantastycznych tłumaczy. Natomiast nie wiem, czy to też nie wynika, ale tu znowu musielibyśmy zrobić lepszy research, z tego, że książka ta ukazała się pierwotnie w języku hiszpańskim, a więc było tłumaczenie, dopiero potem ukazał się oryginał anglojęzyczny, więc nie wiem, czy też na przykład nie trzeba było czekać.
Teraz mi się przypomniało, skoro tutaj my zastanawiamy się, czy to jest szybko, czy nie, Aga Zano słynie z tego, że ona bardzo szybko tłumaczy. Nawet mówi o tym wprost, że dla niej tłumaczenie jednej książki to jest kilka miesięcy.
No ciekawe, to jest niecałe 200 stron, prawda? Więc
ta książka nie jest duża objętościowo właśnie.
Tytułowa nacja chciałaby trochę szybciej dowiedzieć się, o co chodzi w tych 6 rozdziałach.
No, niektórzy czytali już w oryginale, my poczekaliśmy na przekład. Nie dość, że jest to 180 stron, to jeszcze bardzo, bardzo duży stopień fontu. Ale ciekawa jestem, jak jej się to tłumaczyło, bo nie powiedziałabym, że to jest taki potoczysty literacki język. Zresztą to jest jedna z kilku przeszkód, które w moim mniemaniu ta książka stawia czytelnikowi.
Ale rola tłumaczki w tej książce wydaje mi się istotna, bo ta książka chyba to, co najfajniejsze według mnie jest w powieści Polak. Kurde, powieść. Już mi to samo słowo powieść nie pasuje w przypadku tej książki, ale okej, to jest powieść, tak?
No jest to powieść.
Jest to powieść.
Jedna historia podzielona, no jak to powiedziała ja, na 6 rozdziałów. Co więcej, tam każdy akapit jest ponumerowany.
To kwestie, ale to, co mnie najbardziej tutaj interesowało, jeżeli już mnie coś w tej książce interesowało, to właśnie kwestie związane z tłumaczeniami. to jeżeli, kiedy bohaterowie się spotykali i jedna osoba wywodzi się z języka hiszpańskiego, druga z języka polskiego, posługujemy się językiem angielskim, ale ten język angielski przynajmniej u Polaka tytułowego Witolda jest trochę inny i te takie nieporozumienia, do których dochodzi, kiedy on coś próbuje, trochę takie kalki językowe stosuje. Więc to było interesujące i później, zwłaszcza jeżeli mówiło się o emocjach, uczuciach i takich rzeczach bardzo dużych, a później z kolei, kiedy pojawia się ten motyw, kiedy jeszcze odkrywamy jego twórczość literacką i znowu czekamy na tłumaczenie, na język hiszpański, to chyba było w tym wszystkim najciekawsze.
To prawda, że jakby ta niemożność porozumienia i ten angielski jako taki kaleki w sumie przekaźnik pełnią tam ogromną rolę. Ale to śmiesznie, że nazwałeś to jego twórczość literaturą, bo to też jest ważki temat. To ja może tylko dla porządku i dla słuchaczy, którzy jeszcze być może nie czytali i do końca nie wiedzą, o czym my mówimy, powiem, iż fabułę tej niewielkiej objętościowej opowieści da się streścić w, wydaje mi się, mniej więcej dwóch zdaniach. Zdanie numer jeden brzmiałoby, że polski pianista nieco już przebrzmiałej sławie przyjeżdża do Barcelony na zaproszenie towarzystwa
muzycznego,
które organizuje niszowe, ekskluzywne koncerty. Tam poznaje jedną z organizatorek i z tego wywiązuje się coś, co recenzenci nazywają romansem. Natomiast no, moim zdaniem trudno to w ten sposób określić i tyle.
Nazwijmy rzeczy brutalnie. Facet gra koncert w Barcelonie, oni go zaprosili, to towarzystwo, taka wysokie sfery Barcelony, Katalonii. Zaprosili go na kolację. Jak każdą inną osobę, pewnie którą zapraszają, zapraszają na taką kolację, żeby porozmawiać. Grzecznie, kurtuazyjnie porozmawiali, nic się kompletnie nie wydarzyło.
I widzimy na początku, że teoretycznie nic nie mogłoby się wydarzyć. Tyle przeszkód po obu stronach, poczynając od wieku, o którym już wspomnieliśmy, ale nie tylko. Wiek językowy, przeszkody, totalnie inne środowiska, inne kraje i totalnie inne języki, którymi porozumiewają się bohaterowie. I to zdanie, które jest na stronie 33, to nie Chopin do mnie przemawia, panie Witoldzie, lecz pański Chopin, który z pana robi swoje medium. Próbują szukać tego wspólnego języka, próbują go odnajdywać w muzyce, czy im to się udaje?
Ja mam wrażenie, że każda ich próba komunikacji, nawet potem już dokonywana przez Beatrice w taki sposób odniechcenia i właśnie przepełniony litością wobec tego biednego, zakochanego pianisty, jest skazana na porażkę. Znaczy nic im się nie udaje. Poza tym, co się dzieje w jego głowie, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie cokolwiek pozytywnego się dzieje.
Ale z drugiej strony, o co może chodzić facetowi, który chce namówić kobietę do wspólnego życia, na którym się tapie, tak? Albo jakby to szło w drugą stronę także. Jedna osoba chce, druga nie chce. I ta osoba, która chce, okazuje się, że nie ma żadnych argumentów. Fizycznie jej nie kręci. Jeżeli chodzi o jego charakter, jej nie kręci. Ba, jeżeli mówimy o fizyczność i charakter, to on ją chyba w pewien sposób odrzuca. Tam padają takie określenia, jak że ma miękką skórę, jak to taką starczą, suche usta, ptaka jej przypomina. Jest rosłym człowiekiem, więc to też jakoś ją odstrasza. Jakieś wielkie dłonie i ma wszystkie te cechy fizyczne, które ona wymienia, są dla niej nieatrakcyjne. Cechy charakterologiczne są nieatrakcyjne. Okej, może się wydawać, jest muzykiem, więc jego muzyka ją zdobędzie, tak? Okazuje się, że te jego interpretacje Chopina do niej nie trafiają.
Tak, jeszcze ona ma męża i narrator opowiada nam o tym, że to jest bardzo mocno zbudowany układ, który raczej nie jest skazany na jakąś porażkę, nie czeka go zakończenie. I w sumie nigdy tego zakończenia w książce nie doczekaliśmy się. Widzieliśmy dużo różnych wątków, ale z tego co widzę, to ta rodzina funkcjonuje nadal z końcem historii między głównymi bohaterami. Historia rodziny się nie zakończyła. Natomiast zaskakuje mnie, dlaczego w ogóle bohaterka poszła jednak w tę sytuację, chociaż nawet po latach, po tym pierwszym spotkaniu i na totalnie dla mnie niezrozumiałych warunkach.
Bo tutaj to będziemy spoilerować, ale inaczej się nie da. Bo to, co wymieniliśmy, nic jej nie kręci w nim. Czytaliśmy rozmaite opowieści na temat miłości, tak? Każde z nas. I te miłości mogą wyglądać różnie. Nic kompletnie jej nie pociąga w nim. Ale koniec końców daje mu się zaprosić, ona go zaprasza do siebie, do domu letniskowego i trafiają w końcu do łóżka.
Co się też wiąże z wieloma komplikacjami po obu dwóch stronach. Przynajmniej ten wysiłek, który muszą bohaterowie włożyć, no, naprawdę jest zadziwiający. Ja ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego ona w to poszła.
Ja mam pewną teorię. Może dlatego, że jak już Waldek powiedział na samym początku, ja jestem wielbicielką twórczości Kuciego, głównie dlatego, że on w pewien perfekcyjnie bezlitosny sposób obnaża ludzkie dążenia, pragnienia, okrucieństwo. Robi to na bardzo wielu poziomach i jedna z moich teorii, która próbuje bronić tej książki i nadać jej jakąś taką strukturę, to jest to, że to jest tak naprawdę jej zabawa. Zabawa przekwitającej, bogatej, znudzonej życiem, powiedzmy, teraz trochę fantazuję, mieszczanki z Barcelony, którą mąż, jak wiemy, od niej samej zdradza od lat. Mają właśnie ten taki wygodny układ.
Ale jej to nie przeszkadza.
Jej to nie przeszkadza, ale też nagle zdarza się sytuacja, kiedy ona mogłaby spróbować zupełnie bezkosztowo dla siebie, ponieważ nie odczuwa żadnych emocji, ale zobaczyć, jak to jest. Jak to jest mieć romans, być adorowaną, ukrywać się. Ja mam wrażenie, że ona się trochę bawi tym, że tutaj musi okłamać męża. Ma dużo takiej autorefleksji. O, tutaj powiem mu nieprawdę, ale mi się uda. Tak samo jak przygotowuje się do konsumpcji tego nieromansu i ogląda też siebie i jakby już zastanawia się nad tym, co będzie, jakby ona cały czas bawi się formułą romansu w swoim życiu, bez żadnego odniesienia do tego, kim jest, no można powiedzieć, jej ofiara trochę. To jest moja teoria.
Ale jednocześnie ten mąż daje jej przyzwolenie, zachęca ją do tego, żeby wyjechała z Polakiem do Brazylii, pyta się, dlaczego nie chce z nim jechać. Trochę słabe to jest, w sensie słabe pod tym względem, że jeżeli ona sobie tłumaczy to w taki sposób, że o, teraz spróbuję tej zdrady, to jest taka zdrada na przyzwoleniu, nie?
No jasne, ale wiesz, no ona niczego nie zaryzykuje. To nie, ona też o sobie mówi, że sama nie jest stworzona do wielkich namiętności, ale chętnie patrzy na te namiętności u innych. To dlatego się zainteresowała tą twórczością literacką dla niej, więc ona jakby nie wyjdzie ze swojego poczucia bezpieczeństwa i ze swojego takiego życiowego kokonu, a jednocześnie chciała aby, mam wrażenie, doświadczyć takich prawdziwych emocji, jak owa dantejska Beatrice była nimi obdarzana i cały czas jej tego brakuje. Tak? To jest kolejny poziom, na którym Polak ją rozczarowuje.
I to by było zrozumiałe, gdyby znalazła te wszystkie emocje, o których mówisz, tylko ja tam tego nie wyczytałam. Na tyle to wszystko było namalowane grubą kreską, bardzo, bardzo ogólnymi zdaniami, jeżeli chodzi o jej życie emocjonalne i uczuciowe. Właściwie może ja czegoś już zapomniałam, bo czytałam książkę chyba ponad miesiąc temu, ale widzimy to, co robi ta bohaterka, tylko nie widzimy, co w związku z tym odczuwa, oprócz lekkich, delikatnych emocji, które są związane z ciałem, z upływem czasu, lekkie wspomnienia o tym, jak to było jej w małżeństwie wcześniej i że teraz tak już nie jest, ale nic poza tym, ona nie była zakochana w nim po uszy, żeby naprawdę wszystko przewrócić i wymyślić takie sprytne plan na ich spotkanie, które jeszcze na dodatek kryło przed mężem.
Mi się wydaje, że ona nie to, że ona czuła jakieś emocje, ale ona chciała zostać zalana tym uwielbieniem. Że to jest jakby jej pragnienie. Żeby poczuć to, jak mówiła, że jedyne, co jej sprawia radość, to patrzenie, jak ona wchodzi do pokoju, jak on nagle się, że jest taki zazwyczaj bardzo, bardzo ponury, a tutaj nagle rozświetla go uśmiech i ona chciała być właśnie uwielbiana bezkosztowo. Takie mam wrażenie.
Ale ona przecież flirtowała wcześniej i była uwielbiana. Miała świadomość tego, że jest osobą atrakcyjną. Kiedy byli bodajże w restauracji, świadomie opisywała to, że wie, jakie wrażenie robi na mężczyznach, nie tylko na tym Polaku, tylko też na innych młodszych. Wspomina tam jakieś swoje drobne flirty z 20-latkiem w siłowni, któremu, jak tutaj cytuję, oddałam tylko szyję i kark, nie pozwoliła się całować w usta. Więc ja się zastanawiałem w trakcie całej lektury, czy tutaj w sumie ten Kucy nie robi trochę, czy to nie jest trochę prywatna wycieczka autora, który postanowił rozliczyć się z kimś, z jakąś osobą pewnie płci pięknej, która mu podpadła, ewentualnie ma jakiś spory problem z kobietami. Problem w tym sensie, że no tak, trochę prywaty i tutaj chcę trochę pokazać tę kobietę jako taką suchą, bezbarwną, jaką taką bez polotu osobę, która w jakiś sposób jest zła, w jakiś sposób kimś się bawi, ale tak naprawdę nawet nie potrafi tego zrobić z ikrą.
No to jest ciekawa teoria. Bo my musimy jeszcze, cały czas też czytając, ja o tym nie byłam w stanie zapomnieć, że autor tej książki, który próbuje zrozumieć prawie że 50-letnią kobietą, jest właśnie starszym panem po 80, więc to rzeczywiście jakaś jest jego wizja tego, co taka kobieta mogłaby przeżywać, a może próba odwrócenia tego, że jednak główną najważniejszą postacią dla niego jednak był Witold.
No był Witold i na końcu się okazuje, że kiedy on zszedł z tego świata, to jest kolejny spoiler, to ona zaczyna trochę bardziej go doceniać i może to znowu mi się tak nasuwa i ty tutaj moja czytelniczko, z myślą, o której ta powieść powstała, też mnie docenisz dopiero, jak mnie zabraknie.
Ale to byłoby strasznie prostackie, gdyby on wymyślił taką książkę, żeby się na kimś zemścić. No, przepraszam, no byłoby, prawda?
Oczywiście, że byłoby, ale ja zgadzam się tutaj, Waldku, z tobą, że o wiele więcej czujemy identyfikację autora z, czy nie wiem, czy narratora nawet, ale autora też, moim zdaniem, z głównym bohaterem, z Witoldem. Jego życie emocjonalne odsłania się przed narratorem o wiele bardziej niż życie Beatrice.
Ja sobie pozwoliłem na taką interpretację, taki klucz interpretacyjny trochę zastosowałem, żeby wybronić, dlaczego Kucyn napisał taką powieść, dlaczego ją wydał. Nie jestem tak obczytany z jego literaturą, tak jak ty, Kasiu, i sobie tutaj wynotowałem jeszcze jedyne książki, jakie go czytałem. To jest Hańba, to jest Czekając na barbarzyńców, Wiek żelaza i Życie i czasy Michaela K. Czyli to są chyba te takie rzeczy najlepsze, topowe. I ja tak go widziałem, ja tak postrzegałem tego autora. Ja myślałem, że to jest taki jeden z najwybitniejszych współczesnych autorów w tej chwili jeszcze żyjących. I po tym Polaku tak się zastanawiam, skąd ten spadek formy? Czy...
No, rozmawialiśmy,
nie chcę tego zrzucać na karb wieku, prawda?
Rozmawialiśmy trochę o tym dzisiaj, przygotowując się do podcastu, czy można odebrać Nagrodę Nobla.
Czy można odebrać, ja zrzuciłem takie jak w nagrody literackie trochę inspirowane są sportem, w sporcie tytułów trzeba bronić. To byłoby absurdalne, gdybyśmy wszystkie Noble i wszystkie Bookery i tak dalej zabierali po roku, gdyby były takie przechodnie. Ale czy jest może gdzieś jakaś ta granica, po której hola, hola, panie Kucy, czy kimkolwiek innym będziesz? Jeżeli pan tak dalej będzie pogrywał, to my tego Nobla zabierzemy. Żart oczywiście, ale czy wypada?
Ale jednak tak wygląda, że ta książka już stoi na granicy, prawda? I jeszcze ten temat Polski. Nie wiem, czy chcecie go poruszać.
Nie, no poruszmy
go. Strasznie, strasznie ciekawe, dlaczego w taki, a nie inny sposób Polska jest opisana. I zadam wam pytanie, jak wy odebraliście ten opis Polski? Mogę zacytować oczywiście. W Polsce nie mamy tak pięknie jak tutaj. Pełno tam śmieci, całe wieki śmieci nazbierane. A my ich nie grzebiemy, nie chowamy. Żeby kochać Polskę, trzeba się tam urodzić. Jeśli tam pani przyjedzie, to pani mojego kraju nie pokocha.
Nie wiem, kiedy Kucyj był w Polsce ostatni raz.
W 21 chyba.
O, to nie był tak dawno. Ale możliwe, że teraz jedzie na lotnisko. To jest taki obraz, podejrzewam, bo ja pamiętam Polskę, patrzę na Kasię, z okresu naszego dzieciństwa, lata 90. To był trochę śmietnik. To były dzikie wysypiska śmieci. Ja 100 metrów od mojego domu miałem dzikie wysypisko śmieci. I tam sąsiedzi zrzucali różne rzeczy. I takie krajobrazy można było zobaczyć. Oczywiście to był margines, ale można było taką Polskę dostrzec. Pamiętam też podróże do szkoły, wycieczki, spacery do szkoły, gdzie faktycznie na chodnikach było masę śmieci. Teraz tego już nie widzimy, ale w latach 90. to były jakieś stałe obrazki, że się po prostu zjadało coś i papierek się wyrzucało pod nogi, bo ktoś kiedyś to posprząta.
Ale inna sprawa, że widzisz to jakby od środka. Jeżeli to jest głos z zewnątrz, to już trochę inna perspektywa. Czy to nie jest tak, że w tej książce pokazana jest Polska właśnie widziana z wielkiego zachodu? Ta Polska, która nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo jak wygląda, jest jakaś mała, niezrozumiała. Trochę byłam, no wiecie, no chciałabym jakoś obronić tą Polskę. Szkoda mi, że ona tak przedstawia w tym książce.
To była nieautentyczna.
Albo że jest jakiś cel w tym.
Polska. Właśnie to była Polska, którą Kucyj zna z jakichś pojedynczych wypadów i kilku obrazków. To dla mnie to było leniwe po prostu pisarstwo. On nie dokonał jakiejś, jeżeli już chciał ten kraj opisać w jakimś zdaniu, to mógł trochę bardziej się przyłożyć i trochę więcej na temat tej Polski się dowiedzieć. Prawdopodobnie mu bardziej chodziło o Chopina. I chciał, potrzebował tego Chopina i gdyby, bo myślałem, dlaczego Witold musiał być Polakiem, no bo Chopin, tak? Mógł być Niemcem pewnie, albo przedstawicielem innej nacji, o której Kucyj wie więcej, ale pod tego Chopina by mu to nie pasowało.
Znaczy sam Kucyj ma jakieś tam dalekie, dalekie polskie korzenie, to jest raz. Dwa, z jego esejów widać, że trochę się polską literaturą interesował, natomiast ja bym, Jano, nawet nie próbowała analizować obrazu Polski, który wyłania się z tej książki, no bo się nie wyłania. Znaczy możemy mieć pretensje do autora, że jak ktoś nie jest Polakiem, tylko Hiszpanem powiedzmy, albo Argentyńczykiem, bo w Argentynie się ta książka okazała oryginalnie, to, że taki obraz Polski mu się zbuduje, ale dla mnie to jest mniej więcej tak jakby, nie wiem, siedział sobie jakiś pisarz w Warszawie i zastanawiał się, potrzebuję jakiegoś takiego zadupia, żeby stamtąd przyjechał bohater, że nic za bardzo nikt nie będzie wiedział, więc wejdę sobie, przeczytam 3 artykuły, obejrzę 2 zdjęcia i nie wiem, nie chcę tu rozrzucać żadnego kraju, bo jakikolwiek kraj rzucę, to obrażę. Więc dla mnie tam jakby nic nie wnosi ten obraz. Nawet ten wątek żydowski, który się pojawia pod koniec książki, bo pojawia się 2 tłumaczy Hiszpanów polskiego pochodzenia, potem się okazuje, że są pochodzenia żydowskiego i więc mają bardzo negatywny stosunek do Polski, ale no jakby my tu się, jak siedzimy w trójkę, to siedzimy w tym temacie, wiemy o co chodzi, ale nikt moim zdaniem nie będzie w stanie pojąć w ogóle o czym on, do czego on w tym momencie pije. no nie ma tam tak naprawdę Polski. Są pojedyncze obrazki.
Jest jeszcze kwestia daty urodzenia tytułowego Polaka i to jest bodajże 42 bądź 43 rok. Ja zapamiętam 43, ty Kasia mówiłaś 42.
Jak no w każdym razie jest prawie w wieku autora.
Jest prawie w wieku autora, ale chodzi o to, że nagle Beatrix tak sobie o nim myśli, a tak, to wtedy się urodził w Polsce, czyli doznał głodu. No nie, nie doznał głodu, bo nie pamiętasz tego, co się działo, jak miałeś rok czy dwa. Tak? Jeżeli coś miałoby go kształtować, to ten PRL, ten okres tuż powojenny, czasy stalinizmu, ale tutaj znowu, Kecy się na tym już nie zastanawiał. Tak, Polak urodził się w trakcie wojny, więc tak, cierpiał głód i to go ukształtowało. No słabe. Takie leniwe pisarstwo.
Także myślę, że to nie jest kierunek, gdzie będziemy mogli obronić tę książkę i nie wiem, czy nam jeszcze coś zostało. Ja bym chciałam coś, bo a propos, wracając do tej jego wcześniejszej twórczości. Ja bardzo starałam się w tej powieści znaleźć coś z tego autora, którego twórczość bardzo, bardzo cenię. Więc ja bym pan teraz przeczytała fragment uzasadnienia zmowy Nobla, znaczy dlaczego dostał Nagrodę Nobla, żebyśmy się może zastanowili, czy coś znaleźliście, bo ja jakieś pojedyncze tylko odpryski. Kucji przejrzał na wylot obsceniczne pozy i fałszywą pompę historii, użyczając swego głosu pogardzanym i tym, których go pozbawiono. Budząc w nas niepokój i zaskoczenie, wkopał się pan głęboko w glebę kondycji ludzkiej, jej okrucieństwo i samotność. Z intelektualną uczciwością i głębokim uczuciem, za pomocą prozy o lodowatej precyzji, zdarł pan maskę naszej cywilizacji i odkrył topografię zła. To jest pewnie to, za co cenisz autora Hańby, czy W sercu kraju, czy Życia i czasów Michaela K. na przykład.
To jest wszystko to, czego nie ma Polak.
Tak. No nie ma.
Jest tutaj lodowatość, ale nie wiem, czy jest precyzja. Przynajmniej nie taka, której ja szukam w literaturze. Ale ciekawe jest to, że czytałam bardzo duże recenzje na tą książkę i większość z nich zawiera bardzo głębokie, wielowarstwowe refleksje na ten temat, których ja nie mam, jak tą książkę czytam. I pytam się, dlaczego mamy taki rozdźwięk między odbiorem książki, który jednak gdzieś tam dostrzegam, widzę i doszukuję się tego w sieci, w czasopismach, a wewnętrznym jakimś kamertonem, który jednak jakoś mu wierzę też, wierzę sobie swoim uczuciom i myślę, czy ja po prostu czegoś nie rozumiem w tej książce, czy nie ma obowiązku rozumieć każdą książkę noblisty i w ogóle.
No wiesz, to jest często używany argument, próba obronienia takiej literatury, że czegoś nie rozumiesz, albo nie czytasz wystarczająco głęboko, albo to przekracza granice twojej wrażliwości czytelniczej. Sama się spotkałam z takimi zarzutami. Natomiast ja nie wiem, czy może jest jednak tak, że nie wypada napisać o książce noblisty, że to jest książka zła.
Michał Jakubowiak, który napisał duży tekst o tej książce, o Kucim dla Dwutygodnika. Pretekstem było właśnie ukazanie się Polaka. Jak sobie dzisiaj ten tekst rano odświeżałem, bo pamiętam go sprzed kilku tygodni, to teraz się złapałem na tym, że on próbuje pisać o Polaku, ale tak naprawdę wykorzystuje inne dzieła Kuciego. Trochę jakby tutaj mu brakuje argumentów, więc znajduje wątki z poprzednich powieści, że te romanse i tak dalej to już było i to wcale, no trochę broni się tym, że okej, poprzednie książki są wybitne i te elementy, które tutaj znajdziemy, tam też są i tam są już wybitne i tam są naprawdę dobre, więc nie należy tutaj się przyczepiać. Ale czy powinniśmy czytać książkę czy inaczej? Według mnie mamy prawo czytać książkę w oderwaniu od całego dorobku pisarza i ją jako samodzielne dzieło oceniać. Justyna Sobolewska w Polityce też napisała bardzo pozytywną recenzję. Janusz Drzewucki bodajże, ale on chyba po prostu u siebie gdzieś na Facebooku, w mediach społecznościowych napisał kilka miłych słów na temat tej książki. Ale znowu wydaje mi się, że i Sobolewska, i Drzewucki raczej odnosili się do Kuciego jako jego całokształtu, a nie do tej jednej wybranej pozycji.
No może tak jest, rzeczywiście te odpryski gdzieś tutaj są, jest właśnie ta lodowatość, jest coś, co ja zawsze u niego ceniłam, co albo przyciąga do niego, albo odrzuca, czyli taka umiejętność pisania, która sprawia, że przestajesz czuć się komfortowo. Ja to pamiętam z Hańby bardzo mocno. Jeżeli wiesz, że bohater sam ze sobą nie jest w stanie wytrzymać albo czuje wobec siebie obrzydzenie, to ty aż odczuwasz to obrzydzenie. I tutaj w momentach, kiedy Beatrice patrzy na swojego, w cudzysłowie, kochanka, gdzieś momentami to do mnie przychodziło, to, że ona czuje żałość, gdzie tak na zimno go nawet w trakcie aktu seksualnego oceniała, wręcz prowadziła ewaluację, bo tego nawet nie można nazwać oceną. Takie jakieś pojedyncze rzeczy były, natomiast absolutnie się z tobą zgadzam, że to są jakieś widoki i odpryski, natomiast gdzieś jako całość, dla mnie przynajmniej ta książka w ogóle nie ma mocy takiej literackiej.
A ja mam dwa pytania. Jedno, jak wy odczytujecie, a drugie będę miał do Jany, bo Jana, masz tak dużo tych zakładek w tej książce. Ja się zastanawiam, co ty pozaznaczałaś.
Uwielbiam zakładki. Zakładki są super.
Ale jak wy w ogóle zapatrujecie się na to, że ta książka ma taki specyficzny układ, gdzie każdy akapit jest jakby numerowany? Bo mi to od razu zaczęło, jak już odkryłem, jak ta książka jest drobna, jeżeli chodzi o gabaryty, to mi się trochę zaczęło przypominać to, co moja córka teraz przerabia w szkole, czyli plan historii, plan opadania, gdzie właśnie mają rozpisywać w punktach rzeczy, które się dzieją. I nagle sobie tak pomyślałem, że ta książka trochę mi przypomina taki plan większej fabuły i te każde punkty można by było rozbudować i wtedy może to byłoby coś bardziej soczystego, taka pełnokrwista powieść. Gdyby nad tym każdym punktem, nad większością tych punktów się zatrzymać i te myśli tam trochę rozciągnąć.
Też tak to odbieram. Spotkałam się z podobnym zabiegiem w książkach eseistycznych, kiedy autor bierze na warsztat jeden temat, jedno zagadnienie, jedną jakąś sferę życia i chodzi wokół niej, wokół tej sfery, czy wokół tego tematu, właśnie nakreślając jakieś swoje spostrzeżenie, obserwacje, punktując je i to nie przeszkadza w takiej książce. Natomiast tutaj, jak faktycznie mamy ciągłą, mimo wszystko ciągłą narrację, która aczkolwiek cały czas się rwie i to też mi bardzo przeszkadzało, że na przykład zapomina bohaterka na lata o tym Witoldzie albo jakieś inne luki, jest tego sporo. W każdym razie w takiej narracji bardzo mi przeszkadza to wypunktowanie rzeczy. Zdecydowanie to mogło być znakomity szkic do czegoś większego. Moim zdaniem wymagające rozwinięcia, absolutnie.
Ja nie wiem tak do końca, po co on to zrobił, szczerze mówiąc. Zastanawiałam się nad tym. Ktoś tam kiedyś napisał w którejś recenzji, że to jak Ewangelia jest podzielone na takie części. I jeszcze o ile z początku, pierwszy rozdział, kiedy rzeczywiście tak szkicowo jest nakreślona sytuacja, bo najpierw narrator opowiada, od czego to się zaczyna, próbuje ustalić pewne fakty, to zupełnie to rozumiałam, natomiast potem nie mam pojęcia tak naprawdę, o co mu chodziło.
Ja myślę, że po tym początku on z tego zrezygnuje, że to jest jakieś takie wprowadzenie, nakreślenie jakiejś szerszej fabuły, ale nie, ciągnie się to do samego końca. A ty, Jana, co pozaznaczałaś? No, chcesz poczytać te fragmenty? To są takie lepsze fragmenty, ciekawsze?
Nie,
czy
będę was męczyć. Zaznaczałam sobie fragmenty związane na początku z tym, jak narrator opisuje swoich bohaterów. Myślałam, że mi to się do czegoś przyda, do jakiejś większej analizy, nie było takiej potrzeby później. A tak sobie teraz, patrząc na tę książkę, przypomniało mi się, że nie poruszyliśmy tematu Dantego i Beatrice praktycznie, nawiązania do tej historii i tego, że tak naprawdę odnajdując ślady tej historii, już niemal mitycznej, w swojej własnej, to Beatrice dopiero zaczyna doceniać tę historię w sobie, w własnym życiu, prawda? I czytelnik wraz z nią. Tak jakbyśmy przeżywali razem z nią pod koniec tej książki tę historię i autor, łamany przez narrator, tutaj naprawdę jest sytuacja skomplikowana, próbuje nas jako czytelników przekonać i do książki, i do historii oczami tej głównej bohaterki. Ale robię to dopiero na koniec. Nie wymaga od nas empatii w trakcie całej tej historii, nie na jej początku. Czy się zgadzacie?
Dodam jeszcze, że na początku to Polak, Witold, porównuje ich relacje właśnie do tej z literatury Dantego. Ona to wyśmiewa. Ona to wyśmiewa, ona kpi z tego i dopiero w tym takim decydującym momencie, kiedy już jest sama, zaczyna też tym kluczem interpretacyjnym się posługiwać.
No to możemy sobie teraz spróbować inną strukturę narzucić na tę książkę. Właśnie mi to przyszło do głowy, że gdzieś nam tutaj autor / narrator próbuje pokazać, że stary człowiek próbuje narzucić na kobietę w sile wieku swoją siatkę wyobrażeń, pewnych stereotypów na temat tego, jak powinna wyglądać relacja damsko-męska. To się wszystko dzieje w jego głowie, a ona przez całą książkę, zresztą robi to wielokrotnie, próbuje się z tego wymigać, bo ona mu mówi, że nie jestem taka, jak pan mówi, jestem zupełnie zwyczajna, nie jestem płynna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś pod sam koniec, w momencie, kiedy odkrywa te listy, przepraszam, wiersze i je czyta, jakby sama wpada w tę pułapkę, bo w ostatnim, w zamykającym książkę tekście, ona już się podpisuje twoja Beatrice, mój Witoldzie, twoja Beatrice, czyli jakby próbuje się obronić przez cały czas przez byciem wtrąconym w ten stereotyp, a na koniec absolutnie daje się w niego złapać, czyli też wchodzi jakby w ten świat fikcji i stereotypu relacji damsko-męskiej.
Tam był jeszcze, o tej wodzie wspomniałaś, to był taki ciekawy moment, kiedy takie drobiazgi w tej książce mnie interesowały i tam była ta gra między nimi, kiedy oni byli w tym jej domu letniskowym i ona chyba chciała, żeby on ją porównał do wody. I właśnie, że jest jak woda taka nieuchwytna i że przypłynie przez palce, ona bardzo chciała, żeby on zaznaczała, że to są te momenty kilkukrotnie. Gdybyś to powiedział, byłabym twoja, ale jednak nie sprostałeś oczekiwaniom.
A ja nie wierzę, że ona, gdyby to powiedział, to byłaby jego. Mi się wydaje, że to była jej też gra taka sama ze sobą. ona nigdy nie byłaby jego. Mam wrażenie, że on musiałby spełnić jakieś niewiarygodne warunki i jej pragnienia, z których ona sama sobie nie zdawała do końca sprawy.
Pojawi się tutaj słowo litość. Może tutaj zakładki moje się przydadzą i wam zacytuję jeszcze coś.
O tak, to są mocniejsze fragmenty.
Oto akapit. Gdyby miała je koniecznie ująć w słowa, powiedziałoby, że to litość. Zakochał się w niej, a ona się nad nim zlitowała i z tej litości obdarzyło go tym, czego pragnął. Tak to się wydarzyło. W tym jej błąd.
To jest tak smutne. Generalnie ta książka jest momentami tak smutna, kiedy i ta Beatrice jest smutna, kiedy zdajemy sobie sprawę, z jakich pobudek ona się decyduje na kontynuowanie tej relacji. Wracam do tego, co powiedziałem, że to jest jakaś taka krytyka kobiet, wyłania się trochę. Zastanawiam się, czy to jest intencjonalne, czy tak niechcący wyszło to Kuciemu.
Powiem wam, że początek książki bardziej do mnie tutaj przemawia. Kiedy wszyscy są od siebie wolni, wszyscy mają jakieś swoje przekonania, ewentualnie chęcie, być może nie. I właśnie w tej przestrzeni jeszcze wolności, wolności od swoich nawzajem historii, widzimy dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych spostrzeżeń, które właśnie wydaje mi się, że były wspomniane, tak, w uzasadnieniu noblowskim. Widzimy coś intrygującego, co mogłoby nas dalej pociągnąć, ale niestety poszło to innymi torami, innym zupełnie tropem, który nas tutaj we trójkę nie przekonuje. Ale początek był super.
Nie wiem, czy początek był super, ale rzeczywiście zapowiadał coś. To zbudowanie jakiejś postaci, zbudowanie jakiegoś prawdopodobieństwa psychologicznego, może wciągnięcie nas w jakąś historię, a tu nie ma tak naprawdę historii, bo ty już wspomniałaś, że są takie urywane skrawki, z których nie da się za bardzo nic złożyć. Ale ja chciałam jednak wrócić do tego okrucieństwa, bo chciałam podkreślić, że sceny seksu w tej książce są smutne, to jest mało powiedziane, są przerażające. I może to jest cały czas ten Kucji, który wraca do swojego mistrzostwa. Znaczy, może nie będziemy cytować, ale jest to ta żałość mu się tutaj absolutnie w tej akurat scenie udaje.
Ja bym tak mocnych słów tutaj nie wykorzystywał. Dwa razy w Bełkocie rozmawialiśmy o prozie Michela Houellebecqa i tam te sceny potrafiły być takie upokarzające, smutne, bolesne, dosłowne, bardzo plastycznie przedstawione, a tutaj jest, kiedy ona opisuje ten seks i mówi, że oczywiście jak to mężczyzna w zasłużonym wieku,
nawet zaawansowanym
wieku nawet dawał radę, ale oczywiście w pewnych momentach musiałam mu pomóc i to jest takie, tam nie ma jakiejś anatomii, tam nie ma takiego soczystego opisu, jak ktoś by mógł się spodziewać, że tu nagle ojej, będziemy haczyć opór. No nie, nic z tych rzeczy. Tam nie ma nawet erotyki. Ja nie wiem, jakiego słowa użyć tak naprawdę, żeby to opisać, bo to jest nudne.
Tam jest obojętność.
O właśnie, może tak. Może dlatego to połączenie, że seks nam się zawsze powinien kojarzyć z czymś takim rozpalającym, tak? Albo w jedną stronę, albo w drugą. Będzie nas zachwycał, będzie nas oburzał, będzie nas gorszył, zniesmaczy nas. A tutaj nie ma nic kompletnie. Ten seks jest tak nudny.
A on jej za to dziękuję, tak? I to jest jakby dla mnie... Może to nie są takie upokorzenia jak u Houellebecqa, ale to, że on jej dziękuję i ona ma poczucie, że on jej dziękuję, że się do mnie zniżyłaś, tak?
Zlitowała się?
Tak.
Coś takiego.
Mi przychodzi do głowy słowo zdarzyło się, wydarzyło się. Z nimi to wszystko po prostu się wydarza. Po każdym akapicie moglibyśmy skończyć tę historię, już nie podpatrywać, co tam dalej, a jednak dalej autor nas prowadzi. I za bardzo nikt nie odczuwa jakichś wielkich emocji wobec tego, co się dzieje. Wiem, że zostawiał duży spadek w postaci tych wierszy, Kasia, o których już wspomniałaś i na pewno jakiś ślad ta historia w nim zostawiła, skoro żył nią aż do końca życia, tylko tego nie widzimy. Jest tam też duża luka czasowa, po pierwsze. Po drugie, jak już bohater umiera i Beatrice dojeżdża jednak do jego mieszkania, to też widzimy tylko jakieś ślady, pozostałości. I tak naprawdę nie wiemy, czy on żył tą historią na co dzień, cały czas, czy nie, czy przywróciło coś w jego życiu, czy nie. To wszystko jest jedna wielka niewiadoma, a pokazują nam same suche fakty, skrawki i komentarze na ten temat i pozostawia wrażenie, że to wszystko po prostu z nimi się wydarzyło i nic więcej.
Mnie interesuje bardzo jeszcze wasza kobieca perspektywa, bo bardzo dużo rozmawiamy o Beatrix, a wy wierzycie w Witolda, wierzycie, że taki facet może istnieć i facet w taki sposób może się zadłużyć, zakochać w kobiecie?
Ja wierzę, że może się zakochać tak totalnie i że może żyć, niezależnie od wieku, że może żyć pewną fikcją.
Nie chodzi nawet o wiek, nie? Ale że, a może właśnie tu chodzi o wiek, że tak, fikcja, bo on sobie wszystko wyobraża, on nie wie na jej temat
no
praktycznie
dobrze,
nic.
Ale no jakby jest wiele historii miłosnych, w której no może bardziej stereotypowo zakochana bohaterka wyobraża sobie, że on ją kocha i każdy gest, który jest skierowany zupełnie w inną stronę, interpretuje jako na swoją korzyść i że on się, albo że on się wstydzi. Nie wiem, dla mnie to jest dosyć prawdopodobne na tym poziomie ogólności, który jest w tej książce. Bo ja się z Janą zgadzam, że my w ogóle nie wiemy, co on czuje tak naprawdę. On rzuca takie trochę suchary. Pani jest moim światem.
Pani jest moim pokojem.
Chciałbym tak do końca życia, jeśli to będzie tydzień, też to przyjmę.
Władza pokój.
Więc nie, to mi się wydaje. Mniej mnie przekonuje interpretacja, że jemu chodziło o seks, bo też pojawiały się takie, że on jest takim typowym kucjowskim starym lubieżnikiem, który chce zdobyć młodszą kobietę. Tego tam szczerze mówiąc nie widzę, no chyba, że jest tak bierny, że on jakby nawet jej o to nie poprosi, tylko ona sama musi po tej decyzji, dzisiaj zostawiam otwarte drzwi. Ona mi się w tym wszystkim wydaje, szczerze mówiąc, trudniejsza do zrozumienia niż to jego takie miłosne uniesienie starca.
Totalnie poza kadrem pozostaje moment, w którym ona jednak się decyduje w ogóle na niego popatrzeć, w jego kierunku. Bo przez kilka pierwszych stron tych akapitów numerowanych widzimy, że ona nie przekonuje się do niego, odmawia mu większej uwagi wobec siebie i w sumie zgadzamy się z taką postawą. Dla mnie to było bardzo przekonujące. Nie zrozumiałam, dlaczego jednak ona podjęła pewne kroki w jej kierunku. Chyba już się powtarzam, ale naprawdę dla mnie to pozostaje wielką zagadką. I wydaje mi się, że nie mogę dalej przejść do jakiegoś kolejnego poziomu rozumienia tej książki, jeżeli nie zrozumiem pewnych wątków narracyjnych, takich prostych, na poziomie codziennych wydarzeń.
No ja już przedstawiłam swoje teorie, ale chyba was nie przekonały. A to powiedz, Waldku, czy tobie on się wydaje, Witold, nasz Polak z wielką grzywą białych włosów, prawdopodobny w tym swoim uczuciu?
Ale zaczął usiąść na czubku, ona mu przycinała włosy,
tak,
i nie chciała mu tego powiedzieć.
Kolejna straszna scena.
Nie jest dla mnie autentyczny. Wydaje mi się, że on doznał tylu upokorzeń, że w którymś momencie nawet zakochany mężczyzna powinien zrozumieć, że pora jednak trochę się ogarnąć. A on się nie ogarnia, tak?
Ona tutaj pisze sonety.
On pisze sonety, ona do niego wysyła te maile, gdzie najpierw go upokarza w jednym mailu, później stwierdza jednak, a to coś tam mnie jednak interesuje i pisze kolejnego. Ilość negatywnego feedbacku, którą dostaje od niej, wydaje mi się, że większość osób powinien już jakoś tak trochę naprostować. Kupowałbym to jeszcze, gdyby on miał 17 lat, gdyby on miał 16 lat, gdyby to była taka pierwsza wielka młodzieńcza miłość, a to jest 70-paroletni doświadczony mężczyzna po rozwodach. Nie mam pojęcia właśnie, czy to tak działa, czy może dochodzi do jakiegoś dziecinnienia w którymś wieku.
Tak, też mi to przyszło do głowy, że może to jest kwestia dziecinnienia, a może znowu robiąc pewną klamrę, to jest kwestia języka, bo skoro my go znamy tylko przez tę uproszczoną angielszczyznę, z którą sobie średnio radzi, to dlatego nie mamy dostępu do tego, co się dzieje w jego głowie, więc nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, a te wiersze przetłumaczone przez urzędową tłumaczkę, no też jakby je się też ciężko czyta, są bardzo kulawe i nie zakładam, że one nam przybliżą duszę Witolda.
A te tłumaczenia są też interesujące od tej strony, żeby się wydawało, że Beatrix jest osobą żyjącą w świecie wysokiej kultury i będzie miała świadomość tego, że za takie przekłady powinna się zabrać osoba, która zajmuje się tłumaczeniem literatury.
No nie, no proszę cię, tam jeszcze powiem, ona nie jest w ogóle wysoko wykształconą osobą, ona idzie do Rosjanina, żeby zadzwonił do Polki i wytłumaczył jej, że ma nadać paczkę, błagam cię.
Jest piekielnie stereotypowo, właśnie o to mi chodzi, że tutaj znowu, to chyba jest krytyka tej postaci, to chyba jest krytyka kobiet, bo tam jest za dużo przypadków, że ona jest tak stereotypowo głupia momentami, nie czuła.
Wielka autoironia polega na tym, że ona jest menedżerką kultury. Ja się czuję właśnie jak ona, próbująca rozgryźć ten tekst właśnie na koniec tej lektury, czyli podczas nagrania naszego bełkotu, kiedy już jest i po lekturze, i po pewnym czasie.
Mamy coś jeszcze do powiedzenia o nowej prozie Kuciego?
Ja bym się zastanawiała, bo zaczęliśmy od tego, że być może nam ktoś zarzuci, że nie wczytaliśmy się wystarczająco głęboko i pewnie to jest pytanie, z którym zostaniemy, ale ja jednak twardo stoję na stanowisku, że to po prostu nie jest ani pierwsza, ani druga, ani nawet piąta liga twórczości Kucji. I że, no ja wiem, że ja bym po tę książkę nie sięgnęła, gdyby nie jego nazwisko, nawet po samym opisie tego, co się w tej książce będzie. Dwa, ja bym tej książki nie skończyła, gdyby nie to, że jesteśmy od półtora miesiąca umówieni na to, że o niej porozmawiamy. I trzy, nie widzę sposobu, żeby tę książkę bronić. Nie wiem, co by mnie mogło skłonić, żeby do niej wrócić.
Może język, jednak czyta się dosyć szybko, lekko. Nie powiem, że nieprzyjemnie, moim zdaniem przyjemnie.
Ja już to raz mówiłem, Kasia, 1000 złotych i jestem w stanie przeczytać drugi raz.
Ja już obiecałam, komu podaruję swój egzemplarz, więc udało nam się namówić już trochę osób, żeby po tę książkę sięgnąć. Zobaczymy, czy ktoś się przekona.
I największym atutem tej książki jest to, że można ją przeczytać w jeden dzień.
2 godziny.
Półtorej. No,
jak ciągiem czytasz, to gratuluję. W sensie ciężko jest.
No jechałam pociągiem akurat, więc poszło mi w miarę szybko. Ale nie, znaczy ja jestem rozczarowana. Nie umniejsza to, wracając do odbierania Nobla, mojego uwielbienia dla Kucjego, który uważam, że dokonał w literaturze czegoś, co było też jej trochę potrzebne. W sensie naprawdę udało mu się obnażyć, cytując znów Komitet Noblowski, bardzo wiele rzeczy i wyciągnąć z języka to, co jest tak naprawdę bardzo trudne. Czyli takie zimne zło, które w ludziach tkwi. Natomiast mam trochę nadzieję, że ta książka zostanie mu wybaczona.
Myślałem, że powiesz, że zostanie mu odebrana.
Jesteście okrutnie.
Historycy wykreślą to z jego biografii za 20, 30, 40 lat.
No dobrze, no to już dobra. Zbliżając się do puenty, ja naprawdę uważam, że okej, noblista noblistą, prawo do publikacji ma, ale no, często się tak zdarza, że pewne rzeczy, które są wydawane, no, schodzą na szczęście na jakiś bardzo, bardzo odległy plan. I mamy prawo o tym mówić, że coś jest warte tego, żeby do tego wracać, a coś nie.
Oczywiście,
nie mówię nawet
tak
o pośmiertnych rzeczach, które się wydaje po noblistach, dziennikach, fragmentach, urywkach, rzeczach niedokończonych, bo o tym moglibyśmy rozmawiać osobno, ale no, nie musi się wszystko bronić, żeby pisarz był dobry.
Tak, aczkolwiek gdybym teraz miał zrobić listę tak z głowy takich topowych pisarzy, którzy otrzymali Nobla przynajmniej i ich najsłabsze dzieła, zastanawiałbym się, czy ktoś ma w dorobku coś takiego jak powieść Polak, zwłaszcza jeżeli mówimy nie o początkach ich twórczości, tylko później już w tym takim okresie po nagrodach, po laurach. Tutaj się też zastanawiam, czy to jest kwestia tego, kto jest w twoim otoczeniu, kto ci podpowiada, kto jest twoim pierwszym czytelnikiem, z czyją opinią się liczysz, jakie masz relacje z wydawcą, tym oryginalnym wydawcą, nie ten, który wydaje przekłady, ale ten, który decyduje o tym, czy tutaj mówisz, że pierwsze wydanie było w Argentynie, tak?
Tak.
Gdzie ta książka się ukazuje. A w ogóle ja nigdy o tym nie myślałem. Kucy pisze po angielsku.
Tak, to może jeszcze warto powiedzieć. Piszę po angielsku, ale próbuję według tego, co o nim piszą, bo sama go o to nie pytałam, walczyć trochę z dominacją angielszczyzny, która no wiadomo, że jest w świecie literackim bardzo, bardzo mocna. Skoro mamy pisarza z Republiki Południowej Afryki, który pisze po angielsku i też to się też u niego pojawia, na przykład w Elizabeth Costello, to, że Afrykańczycy piszą nie dla Afrykańczyków, dlatego używają języka francuskiego bądź angielskiego, więc on z tym próbuje walczyć właśnie zaczynając od publikacji w języku hiszpańskim. Najpierw jest przekład, a dopiero potem wychodzi angielski oryginał. Czy to tak działa? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Trzeba by spojrzeć na rynek światowy, na ile wiele osób znających hiszpański najpierw przeczyta i wielbiących jego twórczość najpierw przeczyta książkę po hiszpańsku, ale nie jest to pierwsza jego książka, która się w ten sposób okazała.
A język afrykański jest jakoś mu... On posługuje się tym językiem?
Z tego co wiem, to tak, ale no, pisał zawsze po angielsku.
Ale czyli te przekłady, bo pamiętam, to jest sytuacja chociażby z Ukrainy, tak, gdzie pisarze, nawet ukraińscy, którzy pisali po rosyjsku, im bardzo w którymś momencie zaczęło zależeć, żeby te pierwsze wydania, przynajmniej równocześnie wydanie ukraińskie i rosyjskojęzyczne ukazywały się jednocześnie. Czy Kucjemu na tych tłumaczeniach Afrykańs zależy? Czy wiesz coś na ten temat?
Nie, akurat na ten temat zupełnie nie wiem. Nie mam pojęcia, na ile jest tłumaczony i na ile to jest dla niego ważne. Wybrał sobie hiszpański jako ten język, w którym chce być czytany.
Dość popularny język.
No ale nie tak jak angielski.
No nie, ale rynek jest zbytu jest spory. Okej, okay. Coś jeszcze na koniec mamy do podsumowania? Jana, kiwasz głową, że nie.
Ja już dziękuję, już myślę, że się tak już wystarczająco popomstowałam.
Jestem tak pod wrażeniem, bo prawie godzinę rozmawialiśmy o tej książce, co się często na mnie, to znaczy przy książkach, które lubimy, tak długo często nie rozmawiamy. Picciu nie zasnął, albo zasnął, teraz nie wiem w sumie. Okej, okay. Jak się wymawia nazwisko jeszcze raz?
Kucji albo Kucija. Jest bardzo wiele różnych możliwości.
Kucji, Kucija.
John
Polak,
Maxwell.
John Maxwell Kucji, powieść Polak, wydawnictwo Znak, odpowiada za ukazanie się tej książki w Polsce. My mamy nadzieję, że kiedy kolejna powieść noblisty z Republiki Południowej Afryki się pojawi, to nam dostarczy trochę innych emocji niż Polak. I ja ode mnie to tyle.
Ja trzymam za to kciuki i do usłyszenia.
Będziemy czekać na kolejne książki, nie powiem, że nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Ja trochę mniej będę czekał.